Chciałbym, żebyśmy popatrzyli się na bardzo ciekawe zjawisko, pojęcie pewne, czas i wieczność. Wieczność to może się nam wydawać, no to jest rzeczywiście pojęcie nie do zrozumienia. Ale kochani, jak możemy nawet zrozumieć czas? To jest też fikcja. To jest pojęcie, które nie rozumiemy. Czas dopiero wtedy zaistnieje, kiedy jest jakiś początek i koniec. Bo bez początku i końca nie ma czasu. Jest po prostu wieczność. I pozwólcie, że na ile jestem w stanie po prostu wam przybliżyć te rzeczy, będę się starał to zrobić z pomocą Bożą. I chciałbym rozpocząć od przede wszystkim czas, nie i wieczność, tylko czas a wieczność albo versus wieczność. Czyli tu mamy czas, a tu mamy wieczność. Co jest jakieś połączenie, czy jakie jest przeciwieństwo jednego do drugiego? Kochani, Albert Einstein powiedział coś takiego, co mnie naprawdę bardzo dużo mi dało do myślenia. Ludzie tacy jak my, którzy wierzą w fizykę. Wierzycie w fizykę czy nie? Macie grzejniczki elektryczne? Macie światełko? Macie różne urządzenia w domu? Wierzymy w to, działamy zgodnie z tym, jakie to ma przeznaczenie, prawda? I jeśli my jako ludzie wierzący w fizykę, to my wiemy, że różnica między przeszłością, teraźniejszością, a przyszłością jest tylko uparcie trzymająca się nas iluzja. Wiecie, co znaczy iluzja? Coś, co się nam tylko wydaje. I to powiedział Einstein na początku XX wieku. Popatrzcie, jak bardzo daleko nauka nas popchnęła do przodu. Przede wszystkim zrozummy jedną rzecz, że w Bożym po prostu pojęciu czas jest nikłym jakimś fragmentem czegoś. Bóg działa w wieczności. I ciekawą rzeczą jest, że w greckim tłumaczeniu Biblii tam mamy dwa odnośniki co do czasu. Jest kairos i chronos. Jak przypuszczacie, że chronos, to chodzi o chronologicznie wydarzające się wydarzenia, jakiś przebieg przypadków. Natomiast kairos jest to coś, co jest ponad wszelkim czasem. Jeśli byśmy sobie wyobrazili, że mamy taki po prostu potężny mur zbudowany, który z jednej strony ma po prostu tutaj minus nieskończoność, czyli idzie gdzieś tam w daleką przeszłość. Z drugiej strony ma plus nieskończoność przyszłość, która nigdy nie jest osiągnięta. I tutaj mamy nikły fragment, dziura w murze i widzimy tylko nikłe fragmenty wieczności. I ten nikły fragment ma potężne wrażenie na nas. Ja niedużo zwiedziłem świata, ale to, co zobaczyłem na świecie i to, co przeżyłem w tym świecie, naprawdę mnie wzrusza. I zawsze sobie myślę, Panie, jeśli Ty mi dajesz nikły fragment poznać tego, coś Ty dla człowieka przygotował, to jak będzie pełnia tego wszystkiego? I chcielibyśmy się nad tym głębiej zastanowić. Pozwólcie, że tutaj pokażę wam. Ciekawy chłopak młody na YouTubie mówi na temat, czym jest wieczność i bardzo dokładnie analizuje pewne rzeczy. Wygląda na to, że to jest człowiek wierzący, nowonarodzony i omawia w ogóle, co to jest pojęcie wieczności. Ja tylko to pokazuję wam, aby ci, którzy są zainteresowani, aby mogli ewentualnie znaleźć. To jest nieśmiertelni.tv. Pod takim się znajduje jego po prostu te filmiki. Popatrzcie się. Wiele fragmentów z Biblii zawiera nie do podważenia dowody na to, że pochodzenie poselstwa Bożego nie jest z tego świata, ani wymiaru czasu, w jakim żyjemy. I postaram się w jakiś bardzo fragmentaryczny i nikły sposób wam pokazać, że rzeczywiście tak jest. Bóg powiedział coś bardzo dawno temu i to się wydarza później, czy nawet w naszych czasach. I będzie się wydarzać w czasach, których my nie mamy pojęcia, bo to jest czas przyszłości. I analizując to, będziemy mogli zobaczyć, że wieczność jest absolutnie ponad tym wszystkim. Kochani, profesor Gitt, taki niemiecki matematyk, coś w swojej książce Czas i wieczność napisał coś takiego. Boży czas, kairos, możemy więc wyobrazić sobie jako wieczną równoczesność. Wiecie, co znaczy równoczesność? Równocześnie, czyli my widzimy wszystko równocześnie, oglądamy coś, co po prostu jest do oglądnięcia. Nie ma żadnych tajemnic. Boży czas, czy Boża wieczność, to jest wieczna równoczesność. On wszystko widzi natychmiast, zna wszystko i nie ma w tym nic szczególnego, ponieważ to jest Jego natura. I w tej wiecznej równoczesności nie obowiązuje żadne... Tam nie ma żadnych praw, jakie my mamy w naszym czasie, bo będziemy mówić trochę o tym naszym czasie, o prawach, jakie tutaj nas obowiązują. I tam też nie następuje kolejność chronologicznie przebiegu wydarzeń, ponieważ tam jest wszystko wiecznie równoczesne. Bóg wszystko widzi i zna, tak jak my nie jesteśmy w stanie sobie tego pojąć. Dlatego też Bóg poprzez słowo Jego do naszych serc mówi w taki sposób, poszerzając czy rozbudzając nasze pojęcia, my zaczynamy coś rozumieć, co jest niezrozumiałe. Wiecie, co to znaczy w ogóle pojęcie? Na poprzednim wykładzie mówiliśmy na ten temat. Jest to myślowe odzwierciedlenie istotnych cech jakichś przedmiotów i zjawisk. My tylko mamy jakieś takie myślowe, jakby po prostu refleksje. Ale jeśli na przykład bym ktoś mnie zapytał, wyjaśnij mi to, ja jestem nie w stanie tego wyjaśnić. Ty musisz to sam pojąć. I gdy my zaczynamy studiować Biblię, mówiliśmy na ten temat, wtedy zaczynamy analizować te wszystkie dziwne, całkowicie często niezrozumiałe rzeczy, zaczynamy pojmować, co Bóg mówi do nas. Chciałbym tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nam się wydaje, że Biblia jest tą księgą, która zawiera mnóstwo rzeczy nie do pojęcia. A ja bym wam powiedział, że zapytajcie waszych przyjaciół, z którymi rozmawiacie, czy oni też wszystko rozumieją z tego, co się dzieje na świecie. Chociażby zapytajcie ich, dlaczego Niemcy, tak szlachetny naród, który wydał na świat takich wspaniałych ludzi, jak kompozytorów Beethoven, Bach, Mozart, później Goethe i mnóstwo po prostu ludzi, którzy zmienili nawet bieg wydarzeń, naraz wpadają w taką pułapkę, że zaczynają pierwszą wojnę światową, ledwie się ocknęli po tej pierwszej wojnie światowej, zaczynają drugą wojnę światową. A jakbyś im powiedział, a słuchaj, czy to ma jakiś związek może z tym, że kiedyś na początku XX wieku, w 1903 bodajże roku, Wilhelm Kaiser II sprowadził bramę babilońską z Babilonu do Berlina. By się wydawało, no to jest przecież artefakt, który jest godzien tego, żeby był w centrum mocarstwa, jakim były Niemcy, prawda? Bo już wtedy byli po prostu, był to naród dosyć silny już wtedy, prawda? No i nikt z nas by nie przypuszczał, że to może mieć jakieś wpływy na dalszy przebieg wydarzeń w narodzie niemieckim, prawda? A jednak popatrzcie, poprzez to, że czytamy Słowo Boże, my odkrywamy, że w bramach zawsze siedzieli co? Starcy i oni stanowili autorytet dla miasta. Tam były władze miasta. I on te władze tam z tamtych czasów, by się wydawało, to tylko kamień sprowadził. Nic innego. A później wiecie, co on jeszcze sprowadził? Tron szatana. I możecie pojechać do Berlina na muzeum, które się nazywa Pergamon. Nie przypadkiem. Na wyspie to muzeum jest. I tam oglądnąć ten tron. I by się wydawało, no jakie to połączenie jest jedno z drugim. Kochani, moglibyśmy mnóstwo różnych takich wydarzeń po prostu wyciągać od człowieka z tego świata i pytać go, proszę wyjaśnij mi to. On też nie jest w stanie wyjaśnić. Dlatego też my miejmy czoła po prostu podniesione do góry, kiedy ktoś ze świata mi mówi, ja nie rozumiem tej Biblii. Możesz powiedzieć, ja też nie rozumiem. Ale ty też nie wszystko rozumiesz, co się dzieje na tym świecie, a jest to czynione przez człowieka, który niby posługuje się intelektem, którym ty też się posługujesz. Kochani, na przykład taką następną rzecz wam powiem. W 1947 roku w małej wioseczce niedaleko bazy lotniczej amerykańskiej, sił powietrznych amerykańskich, z której notabene wyleciały dwa samoloty na Hiroshimę i Nagasaki z bombą atomową, z bombami atomowymi. Tam naraz wieśniacy koło tej bazy patrzą się, jakieś potężne światło się zjawiło i taki potężny talerz uderzył o ziemię i wyszli jacyś dziwni ludzie z tego talerza. I to jest po prostu nagrane poprzez dziennikarzy, tam nagrywali z naocznymi świadkami to, co oni widzieli. Ale ponieważ to było bardzo blisko tej bazy, więc natychmiast wojska amerykańskie tam to otoczyli, zakazali mówić tym wieśniakom o czymkolwiek, wszystko pozbierali i do dnia dzisiejszego o tym jest cisza. Czy rozumiecie to? Jak to? Znaleźli coś, przewieźli i to jest po 70 latach, jak wiadomo, najściślejsze tajne dokumenty są odkrywane. A tutaj nic nie wiemy o tym w dalszym ciągu. Po prostu nikt z polityków nawet nie ma tam prawa wejść w to, co tam w tej bazie się znajduje i co oni wtedy odkryli. Mamy wiele takich przypadków, ale weźmy na przykład coś takiego z życia codziennego. Wiecie, ja miałem takie przeżycie po prostu, które wy w części to pojmiecie, ale jakbyś to powiedział człowiekowi tego świata, to też absolutnie nawet nie pojmie, ponieważ nie ma bazy do tego, żeby pojąć. W 1986 roku zdarzyło się, że w Stanach Zjednoczonych jechałem taką obwodnicą wokół Houston i cztery pasy tam ruchu były wszystkie pozajmowane. I proszę sobie wyobrazić, jestem na tym trzecim pasie po prostu od strony zewnętrznej i z czwartego pasa naraz kobieta z takim starym, dużym samochodem amerykańskim, ja byłem w takim małym Renault 19, zdecydowała, że ona chce wyjechać, więc skręciła natychmiast, więc ja, żeby nie uderzył w nią, skręciłem i nacisnąłem tak mocno na hamulce, że mój samochód w tych czteropasmowej jezdni pełnej samochodów, ponieważ był to piątek, pierwsza godzina, tam były w Stanach, wiecie, tam coraz to bardziej skracają tygodnie pracy, piątek normalnie tam wszyscy już o 12 kończyli. Więc wszyscy lecieli gdzieś tam, prawda, wypocząć po tygodniu pracy, niepełnym, bo w piątek tylko do 12 pracowali. I mój samochód zaczął się obracać między tymi samochodami. Jakie mam szanse? Nawet najlepszy kierowca by po prostu nie dał rady wyjść z tego. Ja natomiast czuję wyraźnie, krzyknąłem tylko Jezu. To było jedyne, co mogłem zrobić, bo to ułamki sekund było. Mój samochód raz się obrócił, drugi raz między tymi autami i ja tylko jedną rzecz zapamiętałem sobie, że jadę do tyłu. Coś mi powiedziało naciśnij na sprzęgło i patrzę się naprzeciwko, siedzi kierowca i koło niego kobieta i ręce do góry i krzyczą widocznie, bo widziałem, że mieli otwarte usta. I ja naraz czuję, jakby ktoś mi złapał za kierownicę i powolutku skręcał, bo ja już byłem całkiem na zewnętrznym pasie, skręcał tak, że ja wyleciałem z tej autostrady na trawnik i co ciekawego, tak jak nigdzie prawie, że tam, jak później objeżdżałem wielokrotnie tę autostradę, nigdzie nie było takiej możliwości wyjeżdżania, jak tam na równi był trawnik i ja wylądowałem na tym trawniku. Wyobraźcie sobie, jakie miałem odczucie. I może by się wydawało, no to przypadek, to się zdarzyć może. Ale ja przyjeżdżam tutaj do Polski i opowiadam o tym. I mój przyjaciel Hardit, który tutaj projektował ten obiekt, mówi, kiedy to było? Mówię, to było 22 listopada. O której godzinie? O tej i tej. Ja zapamiętam sobie do minuty. A on mówi, ty wiesz, że policzyliśmy, jaka tam była czasowa różnica. Mówi, wiesz co, ja rano się obudziłem naraz. Czuję wyraźnie, że mam się modlić o ciebie. Nie wiedziałem, jak się modlić. Modliłem się w językach do tego stopnia, że moja żona mówi, co ci się stało? Chciała mnie wyciągnąć z tej modlitwy. Ja się modliłem przez przynajmniej 5 minut. Kochani, w tym samym czasie fizyka kwantowa zadziałała chyba. Tak by to może fizyk kwantowy powiedział. Kwanty są wszędzie. Ale popatrzcie, Duch Święty jest nad tym wszystkim. I byśmy mogli wiele takich historii opowiadać, w których po prostu człowiek rzeczywiście musi ukłonić się nisko, powiedzieć, Boże, Ty jesteś ponad tym wszystkim. Kochani, tyle małych dygresji. Mój taki ukochany, trudno to nazwać, Chuck Missler jest człowiekiem, który napisał bardzo ciekawą książkę. Poznaj Biblię w 24 godzinach. Może to brzmi troszkę śmiesznie, ale czy wy wierzycie, że on tam 24 rozdziały, które można przeczytać za godzinę każdy, omawia Biblię w taki sposób jak nikt inny. I to nie był pastor. To był człowiek, który, no, biznesmen, który rzeczywiście działał na bardzo wysokich pułapach, ale on był zakochany w Panu i kochał Jezusa. Bardzo się interesował objawieniem Jana. No i on po prostu coś takiego napisał. W tej książce Poznaj Biblię w 24 godzinach. Obszar fizyki kwantowej całkowicie zmienił nasze postrzeganie rzeczywistości. Czy wy wierzycie, że my wraz z nauką przybliżamy się do tego, co Bóg już dawno powiedział? Bóg objawił pewne rzeczy, ponieważ On jest ponad naszym czasem. Teraz naukowcy mówią nam, że wszechświat cały jest cyfrową symulacją zawartą wewnątrz czegoś o wiele większego i składa się przynajmniej z 10 wymiarów. Wiecie, że my się znajdujemy, nauka to potwierdza, zaczyna mówić, nie, my jesteśmy, ten nasz cały czasoprzestrzeń nasza jest umieszczona w czymś, co jest znacznie bogatsze i ponad wszelkie nasze zrozumienie. Przypuszczają, że to może być przynajmniej o 10 wymiarów większe niż to, co my mamy. A ile, w ilu wymiarach my żyjemy, czy wiecie? 3. Mamy pojęcie o 4. wymiarze? Nie bardzo. A co dopiero 5., 6., 10? Ale my będziemy mogli zobaczyć, że to wszystko zostało już dawno napisane w Biblii. Pozwólcie, że będziemy powolutku iść w tym kierunku. Pan powiedział w 5. Mojżeszowej, jest napisane coś takiego. To, co jest zakryte, należy do Pana, Boga naszego. A co jest jawne, do nas i naszych synów po wieczne czasy. Kochani, jest w Słowie Bożym też napisane wyraźnie, że dni są jak dni człowieka, albo twoje lata jak lata ludzkie, tak mówi Job do Boga. My mamy wszystko określone czasem, który dopiero wtedy ma sens, jeśli je ma początek i koniec. Wiecie, nie ma po prostu czas. To jest tak jak, pamiętacie, na poprzednim wykładzie mówiłem o zdrowiu. Kochanowski tak to pięknie powiedział, prawda, szlachetne zdrowie. Kto się... Nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz, prawda? Podobnie z czasem. Czas jako taki po prostu jest trudny do uchwycenia. My go mamy, ale jakby tak przyszło nam zdefiniować dokładnie, co jest czas, to niedużo możemy powiedzieć na ten temat. Ale Bóg mówi o tym, że Jego dni nie są jako dni człowieka. I też 1000 lat dla Boga to jest jak dzień wczorajszy. Jak czas nocnej straży, tak nam mówi psalmista. Kochani, to, co jest bardzo ważnego, w Izajaszu jest napisane coś takiego. Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię, mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. Kochani, popatrzcie, jak to pięknie tu jest powiedziane. Zapowiadam wam od początku zapowiadam rzeczy ostatnie. Czyli Bóg wie koniec tak samo, jak i my znamy teraźniejszość. Nawet przeszłości my nie znamy, bo zapominamy o tym. I mnie to zawsze dziwi, gdy naukowcy się szczycą wielkimi odkryciami, mówią o setkach, tysiącach, milionach lat istnienia świata, Ziemi, a nie wiedzą nawet, gdzie się narodził ich pradziadek czy prababcia. A to przecież tylko kilkadziesiąt lat, 150 lat temu było. Ale Pan zna to wszystko. Dlaczego? Bo On żyje w wiecznej równoczesności. On patrzy się, widzi to wszystko za jednym razem i nie ma dla Niego żadnego ograniczenia. I popatrzcie się, co czytamy. I to jest niesamowicie ważne. Nam się wydaje czasami, a to trochę takie jest dziecinne. Ja nie lubię tej pierwszej Mojżeszowej, bo to takie jakby bajki dla dzieci, że tam Adam z Ewą, że coś tam coś złego zrobili i my teraz cierpimy. To po prostu często patrzymy się tak z uśmieszkiem. Ale czy pamiętacie, myśmy mówiąc w poprzednim wykładzie o aforyzmach. Co to są aforyzmy? Aforyzm to jest przedstawienie w sposób bardzo zwięzły i prosty jakichś z głębszych znaczeń w czymś, o czym mówimy. Prawda? Tak jak właśnie ten aforyzm chociażby u Kochanowskiego, mnóstwo jest aforyzmów w literaturze polskiej. I gdy popatrzymy się na tą historię z pierwszej Mojżeszowej, jako powiedzmy coś takiego, co nas wprowadza w znacznie głębszą treść, to wtedy odkryjemy, że Adam, po prostu do Adama Pan powiedział coś takiego. Pozwólcie, że to przeczytam. Do Adama zaś powiedział, Bóg powiedział, ponieważ usłuchałeś głosu swojej żony i zjadłeś drzewa, o którym ci przykazałem, mówiąc, nie będziesz z niego jadł, przeklęta będzie ziemia z twojego powodu. W trudzie będziesz z niej spożywać po wszystkie dni twojego życia. Zauważcie, że wiecie, jak my działamy z dziećmi i mamy po prostu już 5-6-letniego chłopaka przed sobą i wiemy, że on ma możliwość zrobienia tego albo tego, to wtedy my mu mówimy, słuchaj, jak zrobisz to, to ja cię wynagrodzę. Jak zrobisz to, to wtedy będziesz musiał niestety cierpieć, bo to i to cię czeka. I wtedy w momencie, kiedy to dziecko zrobi rzeczywiście według naszego jakby wyboru, on wybierze to, co jest dobre, to nas to cieszy. Ale gdy wybierze to, co jest złe, to niestety nasze serce jest zmartwione, no i niestety musimy konsekwentnie zrobić to, co żeśmy mu powiedzieli. Bóg wyraźnie powiedział człowiekowi, możesz żyć, możesz korzystać z wszystkich drzew, z owoców wszystkich drzew, jakie są tutaj, ale tylko z tego jednego nie będziesz korzystał. Wiecie, prosta odpowiedź na to, dlaczego Bóg dał to drzewo. Bo Bóg uczynił nas na podobieństwo swoje. Czy on był zależny od kogokolwiek? On miał wolną wolę. I powiedział, ja chcę mieć towarzysza takiego, jakim ja jestem. Chcę mu dać wolną wolę. Jeśli by on, człowiek nie miał możliwości wyboru, gdzie by on mógł spojrzeć na swoją wolną wolę? Jakby on mógł tą wolną wolę swoją egzekwować? Jakby ją mógł realizować? No nie miałby możliwości. Ma tylko możliwość robienia dobra. A naraz on tutaj ma możliwość zrobienia tego, co Bóg mu zaleca i tego, co Bóg mu mówi, że jeśli to zrobisz, śmiercią umrzesz. A jednak człowiek wtedy wybrał to i znalazł się poza. co my możemy wywnioskować właśnie z tej krótkiej, prostej historii? Jak sądzicie? Że po prostu myśmy byli w znacznie wspanialszym środowisku, aniżeli naraz zostaliśmy odesłani na ziemię. Czy nie tak jest? To tak jak z tym dzieckiem. Jeśli on by był posłuszny, to ty go wynagrodzisz. Dasz mu jeszcze coś wspanialszego. Nie dosyć, że ma to dziecko dobrą relację z tobą, że ono się cieszy, że tatusia ma takiego dobrego, ale w momencie, kiedy ono wybierze coś złego, no to niestety twoje serce jest zmartwione, ale znacznie gorszą środowisko jego się znacznie pogarsza. Jak powiedzmy, tata mu powiedział, że nie śmie to i to tam robić, a on to robi, to wtedy zamiast bawić się ze swoimi przyjaciółmi, tata go wstawia do kąta i ma bardzo ograniczone możliwości. Prawda? Nigdy po prostu nie jest to nagroda w momencie, kiedy my robimy coś, co jest zakazane. Więc możemy przypuszczać, że po prostu my zostaliśmy wypuszczeni z jakiegoś środowiska znacznie wspanialszego na znacznie gorsze środowisko, którym była ziemia. I też zauważcie jedno, że w trudzie będziesz spożywał po wszystkie dni twego życia owoce i swojej pracy. Po wszystkie dni. Przedtem on żył wiecznie. Żył w wiecznej równoczesności z Bogiem, prawda? Naraz on został także ograniczony, jeśli chodzi o przestrzeń, czyli tak jak w niebiesiek miał wszystko do dyspozycji, naraz znalazł się na ziemi z jaką po prostu jeszcze niestety cechą tej ziemi. Po prostu będziesz ograniczony, będziesz ciężko pracował i rola będzie ci rodzić ciernie i osed i będziesz spożywał rośliny polne i w porcie czoła będziesz spożywał chleb, aż wrócisz do ziemi, gdyż z niej zostajesz wzięty, bo jesteś prochem i w proch się obrócisz. Tak Bóg po prostu powiedział do Adama. I to może jest piękny aforyzm, ale co my możemy z tego wnioskować? Że jest coś, co jest znacznie wspanialszego niż tutaj, ta ziemia, i jest coś znacznie cudowniejszego niż teraz, czyli wieczność. My żyjemy teraźniejszą chwilą. W zasadzie teraz to słowo, jakbyśmy chcieli zmierzyć, ono nie ma czasu. Teraz to jest teraz. To nawet nie jest to, jak ja zaczynam mówić. To jest jeszcze krótsze. To jest po prostu, dopiero po prostu czas nasz, to jest ciągłość, to jest jakby ciąg samych teraz. I my nie jesteśmy nawet tego świadomi. Jesteśmy bardzo ograniczeni i w naszym pojmowaniu czasu, tym bardziej w pojmowaniu wieczności. Co się dzieje dalej, kochani? Jako ludzie po upadku zostaliśmy zamknięci z tej potężnego środowiska, jakim była wieczność, czyli ta wieczna równoczesność, i z tego przepięknego raju, który nie wiem gdzie był, prawda? Niektórzy mówią, że też był na ziemi, no ale Bóg by nie wysyłał go na ziemię, skoro był na ziemi. On widocznie po prostu, ten człowiek był w znacznie wspanialszym środowisku i znalazł się na znacznie gorszym środowisku, jakim jest ziemia. I tu, i teraz. I człowiek po upadku naraz został zamknięty w tych dwóch jakby potężnych ograniczeniach. Tu i teraz. My żyjemy tu i teraz. Nas nie interesuje. Poprzednio mówiłem też o tym, że nawet mężowie Boży czasami dali się złapać na to tu i teraz. Prawda? Ezaw powiedział, nie, ja jestem głodny, ja chcę teraz zupę z soczewicy zjeść. Mnie to nie interesuje, co będzie w przyszłości. Prawda? A Dawid też, jak zobaczył tą piękną kobietę, to powiedział, nie, ja chcę z nią teraz mieć radość. Nie, mnie nie interesuje nic, co będą, jakie będą konsekwencje. My wszyscy jesteśmy bardzo złapani w właśnie tych tych dwóch słowach, tu i teraz, żyjemy tu i teraz. Dopiero w momencie, kiedy my zaczynamy analizować to, co Bóg do nas mówi, zaczynamy odkrywać, że jest coś znacznie wspanialszego. Dlatego też apostoł Paweł napisał coś takiego, że to, co ucho nie słyszało, co oko nie widziało, co na serce ludzkie nie wstąpiło, przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Ja nie wiem jak wy, ale ja miałem chwile takie, że po prostu przebłysk nieba przeżywałem na ziemi. I to było tak cudowne, miało jedną tylko wadę, że było bardzo krótkie. To były chwile, minuty, może godziny. Ja myślę, że większość z was, jak może i wszyscy, mieliście takie wejrzenie w wieczność i wejrzenie w przestrzeń Bożą. Ona była znacznie wspanialsza. I co najgorsze, że my to wszystko nosimy zakodowane w naszych wnętrzach. My wiemy, że po prostu jesteśmy powołani do czegoś więcej niż tu i teraz. I to jest problem człowieka. Dlatego też człowiek wszędzie szuka zadowolenia. Popatrzcie się, jeśli chodzi o po prostu religię. Człowiek bez względu na to, gdzie się nie urodził, w jakim środowisku, zawsze tworzy sobie Boga. Nie ma dzikich ludzi, którzy by z dala od, powiedzmy, cywilizacji, żeby oni żyli bez Boga. Oni mają swojego Boga. To może być liść trzepiący się na gałęzi, to może być jakiś zwierz, to może być jakiś posąg, to może być jakiś po prostu, no cokolwiek by to nie było. Oni wiedzą, że coś jest wyżej. Dlaczego? Bo mają to odczucie, że coś z dawnego jakby życia im zostało ciągle w sercu, we wnętrzu i wiedzą, że coś więcej jest. Popatrzcie się, ludzie tego świata po prostu, Pan Jezus wyraźnie powiedział, że mamy do czynienia z dwoma bogami, nie? Prosto i zwięźle. On po prostu jakby użył też taki prosty aforyzm. Nie możesz służyć Bogu i mamonie, prawda? I absolutnie, proszę mnie nie źle zrozumieć, bo my wszyscy potrzebujemy pieniądze i bardzo fajnie, że niektórzy po prostu rozwijają różne biznesy, niektórzy są zadowoleni z pracy, powiedzmy, dla kogoś. To nie ma znaczenia. Tylko najważniejsze jest, komu my służymy. My możemy zarabiać, możemy mało zarabiać, czy dużo zarabiać. Nie ma znaczenia. Ma znaczenie tylko, gdzie moje serce jest. Jeśli moje serce jest przy Bogu, to my po prostu, jak problem następuje i my nie wiemy, jak go rozpoznać, jak go rozgryźć, to musimy się zawsze zastanowić, a czyżby świat nie mówił, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, o mamonę. Myśmy zawsze powinni powiedzieć sobie, jak nie wiadomo, o co chodzi w moim życiu czy w życiu moich przyjaciół wierzących, to znaczy, że chodzi o Boga. Taka jest prawda. Jeśli nasza relacja z Bogiem zostaje zachwiana, to zawsze się wszystko nam rozlatuje i mamy problemy. Kochani, pójdźmy teraz. Zainteresujmy się teraz tym jednym problemem, jakim jest teraz. Jak poprzednio też już wspomniałem, że mamy takie jakby trzy poziomy naszych potrzeb. Mamy, jak to w psychologii jest to dosyć ładnie opisane, że mamy bazę, gdzie nas interesuje głównie tylko to, co jest potrzebne do przeżycia fizycznie. Czyli jak mamy jedzenie, picie, dach nad głową, możliwość wypoczynku, to jest wszystko. No, jest nadbudowa i sens istnienia, który ja tutaj zarysowałem, że praktycznie ze względu na to, że nauka nie jest w stanie nic odkryć z ducha człowieka, ponieważ nie ma narzędzi do tego, aby je badać. Ducha człowieka nauka nie może zbadać, bo nie ma do tego narzędzi. Jest po prostu jedyne narzędzie, to jest wiara. Wiara w to, że to, co mówi Stwórca, jest rzeczywiście prawdą. A jeśli odrzucamy Stwórcę, no to wtedy po prostu nie mamy możliwości sprawdzania tego. I co się po prostu, jak to wygląda? Człowiek naraz znalazł się w sytuacji takiej, że jest po prostu jakby zakleszczony. Nie wiem, czy tutaj to widać wyraźnie, ale tu jest, prawda, człowiek, o, tutaj między przeszłością i przyszłością. Każdy z nas żyje w teraźniejszości, jak widać tutaj, ma przeszłość, która go gniecie, bo po prostu pewne rzeczy zawalił, źle zrobił, zranił kogoś, sam został zraniony, nie może przebaczyć. Te wszystkie rzeczy i poczucie jakiegoś ciężaru, który ciągle musi, który go ugniata, uciska, uwiera, a przyszłość przed niego jeszcze stanowi większy problem, ponieważ lęk przed wszystkim możliwym. I jeszcze, prawda, nie dosyć, że nie wie, czy po prostu zarobi, czy da rady dziecko wykształcić, czy da rady to, czy tamto, to jeszcze każdy z nas ma ten ostateczny, po prostu źródło ostatecznego lęku, to jest śmierć. I to nas ściska i my nie jesteśmy w stanie po prostu z tego się wydostać. Wiecie, ciekawą rzecz Augustyn, święty Augustyn powiedział, że teraźniejszość to, co istnieje materialnie, jest czasem zauważalnym. No zauważamy, no, teraźniejszość. O, siedzimy tutaj i zauważamy. Aha, tutaj są moi znajomi, przyjaciele, bracia, siostry i tak dalej. Jesteśmy tu w Cieszynie, w zborze, w Elim, no w kaplicy. Przeszłość to, co istniało. Pamiętanym. My pamiętamy przeszłość, prawda? I ta przeszłość czasami nam doskwiera, dlatego że no nie zawsze w przeszłości zrobiliśmy wszystko tak, jak należy. A przyszłość to, co będzie istniało. Czyli czas też coś, co oczekujemy, czyli czas oczekiwanym. Waham się jednak, czy te dwie ostatnie odmiany, czyli przeszłość i przyszłość, gdziekolwiek jeszcze lub już istnieją. On nie wiedział. No nie miał po prostu takiego spojrzenia, że Boży Kairos, Boża wieczna równoczesność, wszystko ma pod sobą i wie, że to istnieje dla Niego, a nie dla nas ludzi. Z całą pewnością stwierdzam zaś, że czas stworzony, że czas stworzył Bóg, który znajduje się poza Nim. Bóg jest poza naszym czasem. I to, że po prostu my wiele rzeczy nie rozumiemy, to jest oczywiste. Ponieważ zresztą odpowiednie słowo mówi o tym, prawda? Ale pozwólcie, że przeczytam odpowiedni psalm, werset z psalmu, który bardzo tutaj trafnie to podkreśla. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu, kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją mógł pojąć. Kochani, czas dla nas to jest też za cudowne, ażeby to wszystko pojąć. Bóg chce, abyśmy my umieścili się w Nim. Jak my jesteśmy w Nim, wtedy nie mamy po prostu problemu z teraźniejszością, z tą chwilą, którą nazywamy teraz. Wiecie, zarządzanie czasem to jest po prostu coś, co my otrzymaliśmy do dyspozycji. Każdy z nas ma swój czas. I każdy z nas nim dysponuje. Wystarczy tylko jednak jakiś mały przerywnik w postaci choroby, wypadku, czy nawet jakiegoś szczęśliwego wydarzenia. Naraz dowiedzieliśmy się, że my tu ciężko pracujemy, żeby zaoszczędzić na M1, a tutaj dowiadujemy się, że jakiś krewny czy krewna, którą żeśmy nigdy prawie że nie widzieli, w testamencie napisał nam potężną kwotę, że możemy kupić prawie że zamek. Wszystko się przewraca nam. Już nie zarządzamy naszym czasem. Tak, żeśmy sobie wszystko poplanowali, ale naraz wszystko się odmieniło, prawda? Czyli my w pewnym sensie tylko dysponujemy czasem. I pięknie to w Księdze Hioba jest wyrażone. Wyrasta, że życie nasze, czy człowiek jest jak kwiat, który wyrasta, zostaje podcięty, znika jak cień i się nie ostaje. I Pan Jezus powiedział, nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swojego utrapienia. Jak my zaczynamy to pojmować, że jesteśmy jakby jesteśmy częścią Kairos, tego wiecznego istnienia Boga, który nas tak bardzo umiłował i nas chce prowadzić, to wtedy po prostu jesteśmy w stanie spokojnie wszystko odbierać. Wiecie, to filozof jeden grecki powiedział, że nie to nas dotyka, co nam się wydarza w życiu, ale jakie my mamy nastawienie do tego. Czy to nie jest też bardzo wielka prawda dla człowieka wierzącego? Wiecie, myśmy powinni być tymi, którzy zawsze po prostu nie są dotykani przez to, co się wydarza na zewnątrz. Ponieważ my mamy wieczność w sobie. My żyjemy wiecznie. I to powinno nas charakteryzować i tym powinniśmy się cieszyć i o tym mówić. Popatrzcie się, najlepszym jednak źródłem informacji jest Słowo Boże i Duch Święty. I popatrzmy się, co jest tutaj napisane. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku Boga, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wiecie, tu jest początek. Na dwie rzeczy chciałbym zwrócić uwagę. Czyli jeśli jest początek czegoś, to znaczy, że będzie co? Koniec. Bo czas nie istnieje, jak długo nie jest ograniczony. Początkiem i końcem, prawda? Czyli wiemy, że po prostu Bóg coś rozpoczął i zobaczymy później, że On też ma plan w zakończeniu tego. Ale chciałbym też zwrócić uwagę na Słowo. I tu byśmy mogli zrobić cały wykład, do którego nie jestem nawet przygotowany. Nie wiem, czy bym się dał rady przygotować. Słowo. Informacja. Wy wiecie, jak ważną rzeczą dzisiaj jest informacja. Bóg przekazał informację. My tą informacją powinniśmy żyć. To bo ta informacja jest zawarta w Słowie Jego. Kochani, jest napisane, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Czyli to był początek. A czy też jest coś napisane na temat końca? O, nawet więcej niż na temat początku, prawda? Bo mamy tylko w pierwszej księdze na początku napisane, że Bóg to stworzył. Stworzył to w 7 dniach, w 6 dniach. No i na tym koniec. Natomiast w wielu wersetach czytamy o tym, że to wszystko się skończy. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Informacja Boża będzie non-stop. Ona jest ponad tym wszystkim. Tak jak Bóg powiedział, tak się też stanie. Przemija bowiem postać tego świata. Tak jest napisane w 1 Koryntian. Zbliża się koniec wszystkiego. Więc widzimy, że tu są ograniczenia, jeśli chodzi o dysponowanie naszym czasem. Ale popatrzmy się, co nie możemy zrobić z czasem. Wiecie, nie możemy go zmagazynować. Nie możemy powiedzieć, nie, ja sobie pozbieram troszkę czasu, żebym miał dopiero za tydzień, będę wtedy korzystał z tego czasu. Nie. Po prostu czas to jest tak jak na taśmociągu, prawda? Wskoczyłeś na ten taśmociąg i po prostu jedziesz cały czas. Bez względu na to, czy chcesz, czy nie chcesz, ten czas płynie i ty płyniesz z nim. Wypożyczyć. Nie możesz powiedzieć, a ty nie masz czasu, to ja ci dam trochę mojego czasu, bo jestem na emeryturze, a ty jeszcze ciężko pracujesz. Wiecie, ja bym chętnie podzielił się czasem, ale nie mogę tego zrobić, chociaż bym bardzo kogoś kochał i chciał mu pomóc. No to nie, to jest poza naszymi możliwościami. Wydłużyć go. Nie możemy wydłużyć czasu. Bóg to może zrobić i nawet, wiecie, w NASA sprawdzono, że rzeczywiście te fragmenty, o których Biblia mówi, że Bóg zatrzymał słońce, są udowodnione po prostu naukowo. Nie możemy obejść, czy przeskoczyć, czy zatrzymać czas. Nie możemy zmienić kierunku jego używania. Nie możemy powiedzieć, nie, Boże, ja teraz idę do tyłu. Ja chcę znów się cofnąć. Chcę naprawić wszystko to, co zawaliłem. Nie, jest tylko jedna szansa naprawy. To jest przyjście do Pana, mój Panie. Pomóż mi przebaczyć sobie, przebaczyć innym i po prostu iść do przodu znów dalej. Nie masz szans nic zrobić. Nie możesz wrócić się z powrotem. Czas ulega zużyciu w miarę przebiegu wydarzeń. Tak jak wszystko się wydarza, no niestety czas, ten, który już jest za tobą, nigdy nie wróci. Kochani, jest takie stare, były kiedyś filmy z Instytutu Moody'ego, jeszcze na rolkach 16-milimetrowych, to były kiepskie jakości, ale tam między innymi było takie kazanie o wieczności i czasie. I tam właśnie między innymi też pokazywano co możemy zrobić, korzystając z różnych takich wideozapisów, prawda? No i warto, na YouTubie jest takie kazanie w oparciu o naukę doktora Irwina Moona i on tam pokazuje, że no, my nie możemy nic zmienić w czasie, ale możemy zapisać go i później go poszerzyć. Na przykład, że będziemy obserwować, zwolnimy wszystko i możemy obserwować ten czas, który już przebiegł, możemy go jakby przybliżyć, lupę wziąć i albo go ścieśnić. Na przykład kwiat, który robimy zdjęcie co minutę i naraz jak przyspieszymy ten film, to się okazuje, że ten kwiat nam pięknie rozkwita na oczach, prawda? Ale to wcale nie znaczy, że myśmy zmienili bieg czasu, myśmy tylko rejestrację jego mogli, poprzez rejestrację wideo, mogli zobaczyć, co się w tym czasie działo. Także po prostu widzimy, że na czas nie mamy wpływu. Liczbą naszych dni jest lat 70, a jeśli sił starczy, lat 80. A to, co w nich najlepsze, to tylko kłopot i cierpienie, bo szybko mijają, a my odlatujemy. Ja wam powiem jedno. Mi to nie pasuje do Biblii, ale gdy patrzę się na to, skąd my, co my utraciliśmy, to jak najbardziej. Z Bożego punktu widzenia, z Bożej perspektywy, to my tu się męczymy, bo po prostu On wie, skąd żeśmy wypadli. Wczytując się w Biblię, widzimy konsekwentnie wypełniane proroctwa nie tylko co do głównego wątku, to, że Bóg szuka społeczności, tej utraconej społeczności z człowiekiem, ale i czasu, w jakim on wypełnia swój plan. Księga została, Biblia, zapisana, była napisana przez 60 autorów, stworzona na przestrzeni prawie że 1500 czy więcej lat. I ma spójność pod każdym względem, także odnośnie co do czasu. To oni pisali w różnych okresach, ale jeśli chodzi o po prostu Boży czas, jaki przewija się w ich poselstwach, jest absolutnie niewzruszalny. Niewzruszalny. Czy to był Mojżesz, który żył gdzieś 1000 lat przed narodzeniem Chrystusa, czy Izajasz, który 500 lat żył. Wszyscy przekazywali to samo. Dlaczego? Dlatego, że po prostu to było nadnaturalny przekaz. Dzisiaj dwaj autorzy nie byliby w stanie napisać tak spójnego dzieła, jak ci autorzy Biblii, na tak różne i ciekawe tematy i żyjący, jak ci, którzy żyli w różnych odległych czasach od siebie. Najwięcej, bo aż 380 proroctw wypełnionych co do joty odnosi się do Mesjasza Jezusa Chrystusa. Właśnie Chuck Missler po prostu tam kiedyś w swojej... Ja wam szczerze powiem, że ja się zapisałem do jego szkoły, zapłaciłem nawet, ale nie skończyłem ją, ze względu na to, że po prostu wydawało się mi, że coś ważniejszego mam do zrobienia, niż skończyć tą szkołę. Żałuję teraz, przyznaję się. Ale ja od 30 lat obserwuję tego człowieka, może dlatego też, że on wiele sukcesów w świecie biznesu odniósł. Ale to, co on w swoich tych szkołach biblijnych, jak i też w przepięknych komentarzach do Apokalipsy i tłumaczenia Apokalipsy, uważam, że są najwspanialsze. I wiecie, on powiedział coś takiego. Jeśli byśmy mieli po prostu obliczyć prawdopodobieństwo, że te wszystkie 380 proroctw wypełnią się odnośnie przyjścia Jezusa Chrystusa, to byłaby to 10 do potęgi 127. Wyobraźcie sobie, czyli 1 i 127 zer po tym. To jest niewyobrażalne. A żeby to bardziej jakoś przybliżyć, jak bardzo to jest nieprawdopodobne, to wyobraźcie sobie, że byśmy mieli znaleźć na tej kuli ziemskiej jedno ziarenko piasku, które nie wiadomo gdzie jest, ale gdzieś jest. I dostalibyśmy wszystkie możliwe techniki dzisiejsze do dyspozycji. Samolot, helikopter, cokolwiek, wszystkie najwspanialsze instrumenty. Znaleźlibyśmy to? Praktycznie zera, zero szans. Wiele też innych wypełniło się, co potwierdza historia. Niektóre wciąż czekają na wypełnienie. Ja bym chciał teraz wam coś powiedzieć, co na pewno jakoś utwierdzi waszą wiarę, ponieważ o wielu my nawet nie wiemy wypełnionych proroctwach. I jedno z nich, czy dwa, ja tutaj omówię, ale przedtem, niż będę omawiał te proroctwa, to chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że do 1958 roku, kiedy to odkryto te zwoje w Qumran, już wielu zaczęło podejrzewać, że najwidoczniej te proroctwa odnośnie Jezusa były napisane po tym, jak się to zdarzyło wszystko. Bo po prostu to było niemożliwe wierzyć, że tak dokładnie to wszystko zostało opisane i przepowiedziane. I w momencie, kiedy odkryto właśnie wśród tych zwojów Qumran, tam było 11 gród, które zaczęto później dokładnie badać i między innymi tam znaleziono manuskrypty Księgi Izajasza, które tu właśnie widzicie na tym zdjęciu. No i okazało się, że one... Tam był jeden malutki jakiś nikły fragment, który nie zgadzał się z oryginałem, ale nieznaczący nic. Także po prostu... To, że ktoś mógł przypuszczać, że to wszystko było napisane po wydarzeniu, musiało być całkowicie po prostu wycofane. Jak to? Przecież 300 lat temu te manuskrypty były pisane tam. No i 300 lat to nie wystarczy, żeby udowodnić, że po prostu to była nadnaturalna siła, nadnaturalna wiedza, skoro zapowiedziała w taki sposób dokładny przyjście Jezusa. Ale teraz chciałbym zwrócić uwagę wam na taki mało znany detal z Księgi Daniela, z rozdziału 9, gdzie jest... Po prostu spełnione jest proroctwo, które zostało spełnione w życiu Jezusa i nikt nie wiedział, w jaki sposób można byłoby udowodnić, że to rzeczywiście czasowo wszystko zagrało. I przeczytamy tylko może 25 werset. Ktoś, kto jest tym zainteresowany, że bardzo zachęcam, żeby przeczytać cały ten rozdział Daniela 39 rozdział, ale tu w 9 rozdziale, 25 wersecie jest napisane tak, bo to tu chodzi o tych 70 tygodni, proroctwo 70 tygodni. I ono mówiło w sposób taki bardzo dziwny o podzieleniu tych okresów 70 tygodni na 3 podokresy. Jeden 7 tygodni, prawda? Później 62 tygodnie i znów 7 tygodni. I wiecie, skoro my tutaj patrzymy się, że Bóg patrzy w całkiem inny sposób i on żyje w wieczności równoczesnej, więc dla Niego to w ogóle te czasy to nie mają żadnego znaczenia. Dla nas, my wszystko staramy się poukładać tak dobrze. Dlaczego w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale Pan Jezus w taki sposób by się wydawał chaotyczny? Mówi o, prawda, pamiętajcie, że uczniowie na wskutek tego, że on powiedział, że ta piękna świątynia, którą oni byli zachwyceni, zostanie zniszczona. I w 3 dni on ją odbuduje. Ich to tak bardzo poruszyło, że oni jak przyszli tam do ogrodu oliwnego, mówi, Panie, wytłumacz nam to, nie? I Pan im to wytłumaczył, ale w taki sposób, że też nie wiadomo, co się odnosi do czego, ale wszystko, przynajmniej ta część, w której on mówi, że ta świątynia będzie zburzona, rzeczywiście, ludzie musieli uciekać, tak jak on powiedział. To wszystko się wydarzyło, ale też mówi o tych czasach, które jeszcze mają nastąpić. Przeczytajmy ten 25 werset. Dlatego wiedz i zrozum, że od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do księcia Mesjasza będzie 7 tygodni i 62 tygodnie. Zostaną odbudowane ulice i mury, ale w czasach trudnych. I to się wydarzyło. Prawda? Został odbudowany, miasto Jerozolem było odbudowane. I naukowcy, którzy badali po prostu bibliści, tą sprawę mieli problem, no dobrze, ten Mesjasz po 63 tygodniach, 69 tygodniach ma przyjść, prawda, bo 7 plus 62 też 69, ale od jakiego czasu to liczyć, żebyśmy rzeczywiście mogli sprawdzić, że on przyszedł w tym czasie? I dopiero taki angielski Sir Alexander, Robert Alexander, zaczął się głęboko nad tym zastanawiać i zauważył jedno, że w dawnych czasach, w czasach Jezusa, wszystkie cywilizacje miały 360-dniowy rok. I on zrobił takie obliczenia, które tutaj nie będziemy po prostu wymieniać wszystkie, ale on po prostu przede wszystkim sprawdził, od jakiego to czasu Daniel mówił, że po 69 tygodniach po prostu przyjdzie Mesjasz. Jak tu jest napisane, że to będzie księć Mesjasz. I jak zaczął analizować te wszystkie dekrety wydawane przez tych, pierwsze to były babilońskich monarchów, a później medo-perskich, to doszedł do wniosku, że tylko ostatni ten dekret w Artaxerxesa w 444 roku przed narodzeniem Chrystusa odpowiadał tym warunkom, ponieważ tam było napisane, że nie tylko on zezwala na odbudowę świątyni, ale zezwala na odbudowę rynku i fosy i tego, co jest wokół. Czyli on dopiero zezwolił na to, żeby miasto zostało odbudowane. I gdy Sir Alexander policzył, ile dni w tych 69 tygodniach, a tak przy okazji, tydzień w języku hebrajskim to jest siedem. Siedem to jest równo, to znaczy tydzień. Czyli 7 lat stanowi jeden tydzień. I 7 razy 63 to jest, prawda, tych 483 lata. I on wtedy to dokładnie policzył co do dnia. Później to przeniósł na kalendarz ten aktualny gregoriański. I wyszło mu dokładnie, że 6 kwietnia 32 roku Pan Jezus się objawia jako książę Mesjasz. Księć Mesjasz. I to był dzień, w którym Pan Jezus wszedł do świątyni na osiołku i wszyscy mu oddali chwałę i cześć. I to nie tylko, że jest potwierdzone przez właśnie te obliczenia Sera Aleksandra, ale co ciekawe, że inne źródła dokładnie o tym mówią, że to był ten dzień. Po 483 latach wypełniło się co do dnia to proroctwo. Ten właśnie autor tej książki, o której wspomniałem, Chuck Missler, z tropem tym poszedł dalej i zauważył też, że w Ezechielu Pan Bóg powiedział do proroka jednego, że przez 430 lat będzie sądził Izraela, jeśli oni nie będą chodzić według jego przykazań. I 430 lat, no po 70-letniej niewoli babilońskiej, oni zaczęli liczyć, no to znaczy, że 360 lat jeszcze zostało. I próbowali tą metodą nawet tego Aleksandra, Sera Aleksandra, doliczyć się do jakiejś ciekawej, no jakiejś znaczącej go wydarzenia po tych 360 latach. Ale nic nie wychodziło z tego. I dopiero właśnie Chuck Missler zauważył jedno, że w trzeciej Mojżeszowej, w 28 rozdziale, Bóg mówi tak, ale jeśli mimo to nie będziecie mnie słuchać, jeśli po prostu mimo tego, że ja was będę karcił, a wy ciągle będziecie swoje robić, to nadal was będę smagać 7-krotnie za wasze grzechy. Czyli 7 razy więcej. Oni po tej niewoli babilońskiej 70-letniej po prostu niby 360 lat mieli jeszcze przed sobą, w której Bóg obiecał, że ich będzie sądził, ale teraz się okazuje, że to jest po prostu 7-krotnie jest ta liczba zwiększona. I to jest 2520 lat. I w momencie, kiedy Chuck Missler to policzył, to co się okazało? że gdy dodał od rozpoczęcia niewoli babilońskiej tych 2520 lat, licząc po 360 dni w roku, to z dokładnością do jednej daty otrzymał datę 14 maja 1948 roku. Co się wtedy wydarzyło? Naród izraelski naraz zaistniał. A gdy ten sam czasookres doliczył do daty spustoszenia Jerozolimy, to wiecie, co się okazało? Wyszedł dziwny też, dziwna data, 7 czerwca 68 rok, kiedy po raz pierwszy znów Żydzi weszli do Jerozolimy i zdobili Jerozolimę dla siebie. By się wydawało, no nic szczególnego. Ale dlaczego ja mówię o tym? Dlatego, abyście zrozumieli, byśmy zrozumieli, bo ja też tego potrzebuję, że po prostu Boży czas jest absolutnie dokładny i Bóg się nigdy w niczym nie spóźnia. Bądźcie więc pilni, więc baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni złe są. To było powiedziane na początku naszego, prawda, wieku, czyli na początku wieków. W czasie, gdy Jezus już odszedł z ziemi, ponieważ to napisał apostoł Paweł w liście do Efezjów. Ale popatrzcie się, ten, który zna koniec na początku, też zna dokładnie, co się dzieje w naszym życiu. I przynajmniej ja, nie wiem jak wy, ale przez jakiś czas miałem problem z predestynacją. Bo z jednej strony my czytamy, że Bóg zna tych, którzy są Jego. Jednak fundament Boży stoi niewzruszony. Opatrzony jest tą pieczęcią. Zna Pan, którzy są Jego. Pan zna. On nie zna tylko tych, którzy od dzisiaj, do dzisiaj się nawrócili do tyłu. On zna wszystkich. Jak i naprzód, tak i w tył. On nie ma ograniczenia. No ale jak on może znać, skoro z drugiej strony, na przykład w wierszu 9 w liście do Rzymian, czytamy w wierszu 9, 10 rozdziału, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Czyli daje z drugiej strony całkowitą wolność. To zależy od ciebie, czy ty przyjmiesz. No jak to? To Bóg nie. Bóg już wie, co ja przyjmę, no ale skoro On ma do dyspozycji po prostu kairos, wieczną równoczesność, to On dokładnie wie, co ty zrobisz. I to było cudowne dla mnie przynajmniej wyjaśnienie, że po prostu nie muszę się martwić tym, że ja coś nie wiem, co ja zrobię, a Bóg już to wie. W Ewangelii Marka też czytamy, że idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam Ewangelię, dobrą nowinę, bez wyjątku. Ale też czytamy w Rzymian 8, 30 wersecie, a których przeznaczył, tych powołał. A w 8 rozdziale 39 werset, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył. I później znów Efezjan przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Kochani, wiecie, to po prostu wygląda na to, że Bóg zna naprawdę wszystko, co się dzieje w naszym czasie. To jest tylko nikły fragment tego, w jakim On to wiecznej równoczesności żyje, ponieważ używam tego słowa wieczna równoczesność, ponieważ nie znam nic lepszego na wyrażenie tego, niż właśnie to wyraził ten profesor Gitt. Kochani, w Starym Testamencie bardzo często Bóg zwracał uwagę bardzo na czas. I popatrzcie się, czytamy, niech synowie izraelscy w trzeciej księdze Mojżeszowej obchodzą Paschę w oznaczonym czasie. Dla Boga to nie było wszystko jedno. W oznaczonym czasie. Będziecie ją obchodzić w oznaczonym czasie, 14 dnia tego miesiąca pod wieczór. Przepraszam, nie mamy tu wody. Ale później też odnośnie kapłanów mówi, od wejścia do namiotu zgromadzenia nie odejdziecie przez 7 dni, aż do dnia, gdy wypełni się czas waszego wyświęcenia. Gdy 7 dni trwać będzie wasze wyświęcenie. Nie 6 dni, nie 5 dni, nie 8, 7. Bóg powiedział tak i oczekiwał, że ci wszyscy będą wykonywać to zgodnie z tym, co on powiedział. Bóg jest zainteresowany naszym czasem. Ja wam powiem teraz może na zakończenie jeszcze takie jedno moje przeżycie, związane nawet tutaj z pastorem naszym, z Januszem Cieplikiem, wiecie. Myśmy mieli takie rzeczywiście wesołe przeżycie. I wyobraźcie sobie, że to było po prostu związane też właśnie z odpowiednim czasem. Wiecie, Bóg chce, abyśmy pewne rzeczy robili w odpowiednim czasie. Nie jutro, bo mi będzie wygodniej, za tydzień czy za miesiąc. Nie, Bóg przemawia i chce, żebyśmy działali w odpowiednim czasie. Zdarzyło się, że ja jako młody chłopak udało się mi kupić samochód. No i wtedy, wiecie, samochód to była wielka rzecz. Pamiętam, że 3 były Volkswageny, te chrabąszcze tu w Cieszynie. No i pewnego razu samochód się mi zepsuł, no i nie wiadomo, bo inni mechanicy nie mogli tutaj tego naprawić. No i wiem, że w Bielsku była stacja Volkswagena. Zawiozłem tam, no ten kierownik mi mówi, wie pan co, no ale jak ja to wezmę normalnie tutaj, no to pana będzie kosztować niesamowicie dużo, bo tu te ceny volkswagenowskie są bardzo drogie, ale ja tu mam takiego mechanika dobrego, niech pan się z nim dogada. Ja myślę sobie, młody chłopak, no poszedłem się dogadać z nim. I on zaczął tam remontować ten samochód i tak dalej. No i no, remontuje przez pierwszy tydzień, dzwonię tam, on się nie odzywa, bo nie było komórek, nie? Drugi tydzień, trzeci, miesiąc mijał, półtora miesiąca, rodzice już naciskały, mówi, to coś ty, gdzieś ty ten samochód pozbył? No, słuchajcie, no coś dziwnego, nie? Więc ja zrobiłem rekonesans, dowiedziałem się, gdzie ten człowiek mieszka, tam pod Szczyrkiem. No i po prostu modlę się, mówi, panie, no to co ja mam zrobić? Pamiętam, że to był 1 listopada, roku nie pamiętam, ale 70 któryś lata. Modlę się wieczorem, panie, no daj mi zrozumienie, co ja mam zrobić? Ja już nie wiem. No, dzwonię do tego kierownika, on mówi, panie, to pan se załatwiał z nim, niech se pan załatwia dalej. A rozmawiam z tymi pracownikami tam, a oni mówią, a przecież on mówi, że pan mu to sprzedał, to auto. No więc, no nie wiem. No ja zostałem bez auta, nie sprzedałem go. No, niby moje auto, ale nie w mojej dyspozycji. No i wiecie, pamiętam 1 listopada, wcześniej rano, wieczorem się modliłem, a wcześniej rano w 14:30 głos Boży mnie budzi. Stań i jedź. No jak jechać? No, czym, przecież nie mam. No czym jechać? Samochód jest tam gdzieś pod Szczyrkiem. No i naraz mówi, panie, to co ja? Jak ja to mam zrobić? Mówi, wiesz, idź, bo ojciec od Janusza Cieplika to był bardzo kochany człowiek. Wesoły, radosny, zawsze rozumiał ludzi. No i Bóg mi podpowiedział, idź do niego rano, obudź go. I ja wiem, że Janusz wtedy po raz pierwszy chyba od kilku tygodni już miał prawo jazdy na motor. No i mieli tam motor, więc ja przyszedłem, głupio mi było. Wiecie, jak ja się czułem? Myślę, panie mój drogi, no jak, dlaczego w takim głupim czasie? Idę tą czarnym chodnikiem, ciemno, mgła, mży, mówi, ojej, jak my na tym motorze pojedziemy, a co pomyśli wujek Cieplik, jak ja go gdzieś koło 4:00 obudzę w rano. No ale myślę sobie, jak Bóg powiedział, to robimy tak. Zaszedłem, zadzwoniłem, no i obudził się tato Janusza i musiał jego obudzić, ale się zgodził na wszystko. No i Janusz zastartował sam ten motor i pojechaliśmy tam. I ja teraz myślę tak, byłem tam poprzednio, myślę sobie, no tak, ale to jest wioska. On miał bramę taką zamykaną. No jak wystarczy, że tylko podszedłem tam, zobaczyłem, że to na kłódkę zamyka, na łańcuch i kłódka. Patrzę się, pies tam był poprzednio, jak to sprawdzałem. Myślę, panie, no ale jak ja teraz z tym psem o 5:00, a jak będzie zamknięta brama, no to co, jak ja wyjadę z tym autem, nie? No miałem drugi kluczyk na szczęście. No i, ale myślę, panie, skoro tyś mi kazał tam jechać, to ja jadę. I dzięki Bogu, że miałem takiego odważnego, dzielnego przyjaciela, który powiedział, no jak trzeba, to jedziemy. No, o 5:00 rano, czy o 5:00 byliśmy tam chyba. Ciemno jeszcze było. No i rzeczywiście, patrzę się, brama nie zamknięta. To znaczy była zamknięta, ale wisiał łańcuch bez zamkniętej kłódki. patrzę, pies nie szczeka. O, to ciekawe. Wszedłem, zastartowałem, otworzyłem bramę, wyjechaliśmy. Kochani, gdybym nie zaczął po prostu rozumowo to wszystko brać. Mówię, no to zaraz, no to jak to w nocy wypada? No co starszego gościa będę budził w nocy? No jak, panie, no daj mi spokój. No, daj lepsze rozwiązanie. Kochani, Bóg wiedział, że w tym dniu 1 listopada facet się upił i po prostu zapomniał zamknąć bramę. Pies był chory, okazało się, więc zamknęli go w budzie. To wszystko Pan wiedział. Wiecie, my bardzo często mijamy się z Bożymi celami tylko dlatego, że zaczynamy rozumować. Mówimy, Panie, no przecież jak to wypada? A jak ja wyjdę? Jak ja będę odebrany? Co kto pomyśli o nas? Pan chce, abyśmy po prostu Mu ufali. Kochani, to, co zakryte, należy do Pana Boga naszego, a co jest jawne, do nas i do naszych synów po wieczne czasy. Tym chciałbym zakończyć. Kochani, Bóg ma wiele ukrytych rzeczy. Skoro naukowcy mówią o tym, że my zostaliśmy umieszczeni w jakiejś dziwnej przestrzeni czy w środowisku, które jest ponad nasze wszelkie zrozumienie, a Pan nam to już dawno wyjaśnił wszystko w sposób bardzo prosty i zwięzły, to dlaczego byśmy nie mieli korzystać z tego? I wszystkich Was serdecznie zachęcam do tego, by korzystać ze Słowa Bożego. W następnym razem jeszcze chciałbym omówić i podać taką, wiecie, ja bym to nazwał takie podobieństwo zrobić, współczesne, odnośnie tego, co oznacza to słowo tu, ziemia. I odnieść się też do tego, co właśnie w tej wypowiedzi naukowców, żeśmy słyszeli, że my zostaliśmy umieszczeni znacznie bogatszej, po prostu w środowisku, które jest przynajmniej dziesięciowymiarowe. Dziękuję.